W debacie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu gościa Artur Paździor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Politechnika Lubelska. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, województwo lubelskie jest w czołówce, tyle tylko niestety takiej, z której powodów do radości chyba nie mamy, bo według danych Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego, jesteśmy jednym z najbiedniejszych regionów w całej Unii Europejskiej, w którym PKB na jednego mieszkańca jest poniżej 50% średniej unijnej. Jest pan zdziwiony, że te dane akurat tak wyglądają? Co prawda to są dane za 2015 rok, bo z takim poślizgiem Eurostat publikuje je, no ale jednak.
Po części jestem oczywiście zdziwiony, aczkolwiek biorąc pod uwagę ujęcie statyczne, no tutaj nie należało się spodziewać jakichkolwiek innych wskaźników. Natomiast biorąc pod uwagę wielkość środków unijnych, które i absorpcji tych środków, których beneficjentami miały być województwa ściany wschodniej, no można byłoby zadać pytanie, co się dzieje z tymi tendencjami, czy te luki nie powinny były zostać w jakikolwiek sposób chociażby trochę zakopane.
Panie profesorze, od razu muszę dopytać, co to za kryterium PKB i dlaczego akurat według niego jesteśmy oceniani?
PKB jest najpowszechniej stosowanym miernikiem oznaczającym wzrost gospodarczy, natomiast no, oznacza to wielkość dóbr i usług wytworzonych przez podmioty gospodarcze na terenie danego kraju. Natomiast w ostatnich latach coraz większa pojawia się fala krytyki dotycząca stosowania PKB jako miernika oceny rozwoju gospodarczego. Wiemy, że w ostatnich latach zaszły zmiany na skutek sugestii chociażby Komisji Europejskiej, w wyniku których w strukturze produktu krajowego brutto w Polsce zalicza się m.in. prostytucję, handel narkotykami, no i inne elementy, zadaniem których jak gdyby jest skomponowanie tej szarej strefy, która w Polsce jest dosyć pokaźna, do PKB, czyli do statystyk europejskich.
Panie profesorze, co może zadziwiać, wyprzedza nas Podkarpacie, wyprzedza nas województwo warmińsko-mazurskie, wyprzedza nas świętokrzyskie. My naprawdę jesteśmy na szarym końcu, 47% PKB.
No nie jest to powód do chluby. Ja tutaj znowu wrócę do przyczyn, genezy takiego stanu rzeczy. No, po 20, blisko 8 latach od transformacji nie można wszystkiego przerzucać na barki i na odpowiedzialność poprzedniego systemu. Na przestrzeni lat 90. te dołki były zasypywane, te dysproporcje się radykalnie zmniejszały. Natomiast ja odnoszę takie przekonanie, że biorąc pod uwagę taki bardziej aspekt behawioralny ekonomii, że myśmy trochę za dużo uwagi poświęcili i zbytnio zaufaliśmy dotacjom unijnym jako elementowi, który ma te dołki zasypywać. Natomiast zwróćmy uwagę na to, co się dzieje chociażby na Podkarpaciu, o którym pan redaktor wspomniał. W wyniku licznych dobrych posunięć, nie tylko na szczeblu centralnym, ale także w kontekście różnych podmiotów gospodarczych, które tam funkcjonują, rzeczywiście no, w okolicy Rzeszowa dosyć przyzwoicie się rozwijają. Jakie są tego przyczyny? No, po pierwsze, taką główną bolączką jak gdyby całej ściany wschodniej no jest fakt takiego, nie innego położenia geograficznego, co powoduje, że mamy bardzo ubogi rozwój infrastruktury. To obecnie się w województwie lubelskim zmienia na skutek chociażby realizacji prac w okolicach Lublina. Ale w dalszym ciągu pamiętajmy o tym, że żyjemy w dobie gospodarki opartej na wiedzy. W związku z tym zadajmy sobie pytanie, co się dzieje z tym produktem intelektualnym, który kończy lubelskie uczelnie.
Opuszcza Lubelszczyznę.
Oczywiście i to jest główna przyczyna no, takiego stanu rzeczy. Ponosimy olbrzymie nakłady po to, żeby zrealizować proces edukacyjny, żeby wykształcić na odpowiednim poziomie, na różnego rodzaju uczelniach i pod kątem humanistycznym, pod kątem stricte ekonomicznym, a także pod kątem inżynierskim. Natomiast ten najlepszy kwiat młodzieży polskiej ucieka albo za granicę, albo do Polski zachodniej.
Wspomniał pan profesor o tych dołach, które miały być zasypywane, ale się nie udało.
No niestety nie udało się. Jakie są tego przyczyny? No, wystarczy wspomnieć chociażby kwestie infrastrukturalne, ale no, tutaj.
Ale z drugiej strony każda nowa inwestycja tu na Lubelszczyźnie, w województwie lubelskim nas bardzo cieszy. Jesteśmy nawet z niej dumni. Ale no, dane są, no niestety.
No właśnie. Wrócę trochę do behawioryzmu, ale tym razem okraszonego trochę chłodną kalkulacją ekonomiczną. No i możemy sobie wszyscy zadać pytanie, czy jeden inwestor zagraniczny, który przynosi 100 miejsc pracy, jest lepszy dla regionu niż 100 przedsiębiorców, którzy prowadzą samozatrudnienie.
Małych i średnich takich
przedsiębiorców? Oczywiście, no ja staram się unikać sformułowania sektor małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ wrzucanie, mówiąc kolokwialnie, do jednego worka mikroprzedsiębiorcy, czyli takie osoby, które są samozatrudnione, jak taksówkarze, jak prowadzący zakłady rzemieślnicze, z firmami średnimi, które mogą generować przychody rzędu 200 milionów złotych, no nie do końca jest fortunne. Ale zwróćmy uwagę na to, że to, co się działo, jak gdyby w następstwie reperkusji rozwiązania likwidacji stoczni chociażby szczecińskiej. W obecnej sytuacji działa tam kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów, które generują prawdopodobnie więcej miejsc pracy niż było to przed rozwiązaniem tejże instytucji.
Jakie jest wyjście dla województwa lubelskiego? Wspomniał pan o tym, że no właśnie, ubywa nam może nie miejsc pracy, ale tej myśli, tej inwestycji, która mogłaby te różnice zasypywać.
Właśnie, ubywa miejsc pracy, ucieka od nas ten, jak mówię, kwiat intelektualny młodzieży czy młodych osób.
No bo kusi nas Warszawa, 109% województwo mazowieckie.
Kusi nas Warszawa, ale pamiętajmy także o tym, że na przestrzeni ostatnich lat było sporo przedsiębiorstw, które funkcjonowały w województwie lubelskim, które przeniosły swoje siedziby właśnie do Warszawy z uwagi na takie, a nie inne postępowanie organów, w tym również podatkowych.
Jakie wyjście w takim razie?
Moim zdaniem, no poza elementami twardymi, które są obowiązkiem lokalnych włodarzy, typu rozwój infrastruktury drogowej, a także uczelnianej, zdrowotnej i tak dalej, no wydaje się, że wymagana jest moim zdaniem zmiana podejścia do traktowania inwestorów. Nie może być jakichkolwiek preferencji stosowanych do inwestorów zagranicznych, którzy, jak mówię, przynoszą tyle samo miejsc pracy, co x osób, Polaków, którzy chcą zrealizować swoje marzenia odnośnie założenia działalności gospodarczej.
No ale dobrze, ktoś powie, w Lublinie jest strefa ekonomiczna, inwestorzy są hołubieni, proszę wybaczyć kolokwializm, i wszystko podawane im jest na tacy, a ich, no, jak na lekarstwo.
A no właśnie, co ich może zniechęcać poza tą infrastrukturą? Bardzo ciekawe pytanie pan redaktor zadał. Moim zdaniem całe województwo, oczywiście nie jest to możliwe pod kątem prawnym do zrealizowania, powinno być jedną wielką specjalną strefę ekonomiczną, może nawet cała ściana wschodnia, po to, żeby rzeczywiście zacząć realizować w praktyce koncepcję zrównoważonego rozwoju. Ale ta specjalna strefa nie powinna być skierowana do działalności stricte innowacyjnej. Tutaj znowu jest błąd pewnego rodzaju logiczny, biorąc pod uwagę ekonomiczne kwestie związane z funkcjonowaniem działalności gospodarczej. Przecież celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest działalność zarobkowa, jest generowanie korzyści dla właściciela. W związku z tym, czy właściciel, rzemieślnik, który prowadzi działalność gospodarczą w własnym zakresie, jest gorszy od firmy, która przez 5 czy 10 lat z różnym skutkiem stara się wdrożyć innowacje produktowe czy procesowe? Przecież cele przyświecają takie same. On też chce utrzymać rodzinę, też chce zapewnić dobrobyt także dla społeczności lokalnej. Dlaczego w związku z tym inaczej się traktuje jednego i drugiego przedsiębiorcę?
Przy okazji płaci tu podatki.
Oczywiście, płaci podatki, unika szarej strefy, no i robi wszystko, co możliwe, żeby kreować dobrobyt, długofalowe dobrobyt dla lokalnej społeczności.
Zbyt bardzo zaufaliśmy środkom unijnym, panie profesorze?
Moim zdaniem tak, to jest jeden z głównych elementów tego chociażby, percepcji biznesowej, której będziemy ponosili reperkusje przez najbliższe kilkanaście co najmniej lat. Mianowicie wiele młodych osób, które zastanawia się nad założeniem działalności gospodarczej, nie wychodzi z założenia, że chciałby realizować jakąś koncepcję długofalową, która umożliwi rzeczywiście rozwój przedsiębiorstwa, generowanie korzyści dla właściciela, ale zakłada biznesy takie, dzięki którym możliwe jest pozyskanie środków unijnych. Nie do końca są to decyzje przemyślane, a jedynym celem jest po prostu ich pozyskanie.
Mało to wszystko optymistycznie to wygląda, panie profesorze, bo wyprzedzamy z całym szacunkiem. Jedynie jeden z najbiedniejszych, no może nie jedynie, ale jesteśmy w tym gronie kilku regionów Unii Europejskiej. W tym między innymi wyprzedzamy Bułgarię, Siewierozapaden, 30% poniżej tej średniej PKB unijnej.
No tak, wspomnieć jednak należy, że Lubelszczyzna jest obszarem, gdzie jest mnóstwo przedsiębiorczych osób, które z uwagi na różne uwarunkowania zewnętrzne, w tym kwestie legislacyjne, no niestety przechodzą do szarej strefy. Mamy jeden z najwyższych klinów podatkowych w Europie. No w związku z tym, chcąc realizować pewne założenia statystyczne odnośnie zasypania tej luki w zakresie produktu krajowego brutto, może warto byłoby lobbować o zmianę kwestii legislacji podatkowej, chociażby dla przedsiębiorców, żeby ten wzrost, ten rozwój pokazać.
A więc mówi pan, nawiązuje pan profesor do tego, żeby ta cała Lubelszczyzna, całe województwo było jedną wielką strefą ekonomiczną?
Moim zdaniem, skoro dążymy do tego, żeby to przedsiębiorcy, czyli ponad 2 miliony polskich przedsiębiorców tworzyło dobrobyt, a nie dyrektywy unijne, no powinniśmy zrobić wszystko, żeby tak było, nie tylko na naszym obszarze, ale także na obszarze całego kraju. Na tyle, na ile umożliwiały nam regulacje brukselskie.
Bo to jest, panie profesorze, chyba wszystko kierowane czystym pragmatyzmem, bo dziś ten młody kapitał ludzki, o którym pan wspominał, no już sentymentami wcale nie musi się kierować i nie musi tylko z Lubelszczyzną, skąd często ma korzenie, się wiązać, bo gdzieś są lepsze warunki.
No oczywiście, pamiętajmy, że rozwój infrastruktury w postaci dróg, autostrad, czy też chociażby lotniska, no jest mieczem obosiecznym. Z jednej strony przyciąga inwestorów czy turystów, z drugiej strony powoduje eksodus naszych obywateli za granicę, czyli do innych części kraju. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się do jednego elementu. Skoro mówimy cały czas pięknymi słowami na temat innowacyjności, kreatywności, na temat gospodarki opartej na wiedzy, no należałoby zadać pytanie, dlaczego w Lubelszczyźnie mamy jedne z najniższych wskaźników, jeśli chodzi o prace badawczo-rozwojowe. No, odpowiedź nie jest łatwa na to pytanie, ale biorąc pod uwagę wzrastający w tempie geometrycznym w ostatnich kilkunastu latach stopień biurokratyzacji uczelni, nie tylko lubelskich, ale generalnie uczelni w Polsce, no można odnieść wrażenie, sam jestem przecież pracownikiem, dobrze coś na ten temat wiem, że zdecydowanie większą część czasu niż w ostatnich kilkunastu latach obecnie trzeba poświęcić na biurokrację, co oczywiście, biorąc pod uwagę to, że doba ma tylko 24 godziny, uniemożliwia pracę twórczą i realną współpracę z tą młodzieżą, która od nas ucieka.
Panie profesorze, czy możemy przewidzieć, jakie będą tendencje w najbliższych 12 miesiącach?
No, biorąc pod uwagę sam produkt krajowy brutto, no wydaje się tutaj głównym czynnikiem będzie określenie wpływu różnego rodzaju programów socjalnych, społecznych na jego poziom, prawda? Czyli program chociażby 500+, w jaki sposób wpłynie na sam PKB, a także co się stanie z absorpcją kolejnej transzy środków unijnych, która już w kolejnych okresach zostanie odzwierciedlona.
A te wyniki są też kluczowe dla tych środków unijnych.
Oczywiście, pamiętajmy tylko, że te środki unijne za 2-3 lata się skończą i pytanie, czy mamy strategię, mamy wizję, czy mamy stres testy? Mówię, to zadaję pytanie do osób, które no, stanowią naszych decydentów politycznych, a także ekonomicznych. Co się stanie, jeśli tych środków po prostu zabraknie?
A mamy szansę przesunąć się w tym no, mało optymistycznym rankingu? Chcę przesunąć w górę, rzecz jasna.
No tak, w górę trochę trudniej niż w dół. Szansa niewątpliwie zawsze istnieje. Wydaje się jednak, że strategia Lublina, wiem, że takie prace wstępnie trwają, 2030, powinny być ukierunkowane na inne obszary. Powinniśmy unikać myślenia życzeniowego, mówiąc o innowacyjności przedsiębiorczości, a po prostu przedstawiać realne propozycje rozwiązania i zasypywania tej luki, o której pan redaktor wspomniał.
Kto to ma przedstawiać? Władze Lubelszczyzny? Województwa? Miasta?
Teoretycznie władze, czyli nasi lokalni włodarze, w porozumieniu oczywiście z przedsiębiorcami, z reprezentantami uczelni, no, stworzyć konsorcjum, które nie tylko pięknymi słowami, ale twardymi liczbami będzie świadczyło o tym, że ta zmiana jest rzeczywiście możliwa.
Oby. Bardzo panu dziękuję. Profesor Artur Paździor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Politechnika Lubelska.
Bardzo dziękuję.